Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i jestem gościem brata Józefa Ryla w jego wrocławskim mieszkaniu. Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać o takim zjawisku, można powiedzieć, które jest chyba w całym chrześcijaństwie i nie tylko powszechne. To znaczy interesuje mnie temat wiary. Dziś rano miałem możliwość rozmowy z kolegą, który musiał wstać rano do pracy i zastanowiliśmy się nad takim pytaniem, czy znamy tak naprawdę sens życia. I kolega, który jest ateistą, powiedział, że po głębszym zastanowieniu trudno mu czasem znaleźć sens dla życia. Wtedy ja, jako chrześcijanin, powiedziałem, że jest coś takiego jak wiara i że to pomaga. No i on zgodził się, mówi, całkiem możliwe, że to pomaga. To w takim razie, co to w ogóle jest ta wiara i z czego ona się składa?
Wiara jest to element znajomości i zaufania. Biblia przedstawia nam wiarę jako umysłowe ocenienie i spoleganie sercem. Święty Paweł to powiedział tak: wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych. A według nowego przekładu, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, i przeświadczenie o tym, czego nie widzimy. Na ogół wiara jest człowiekowi potrzebna. I budowa mózgu człowieka wskazuje na to, że pewna część szarych komórek przeznaczona jest do tego, aby wierzyć. Wiara daje wytycza pewien cel, określa kierunek i nadaje sens życiu. Jeżeli ktoś nie ma wiary, nie ma celu, nie ma sensu, to takie życie jest bezwartościowe, bezsensowne i tak dalej. A więc człowiek wierzący ma wytyczony konkretny cel, a człowiek, który ma cel, to ma pewne powody do tego, wie dlaczego żyje, po co żyje i tak dalej.
No to ja od razu mam tutaj pytanie. Bo ja mam mocną wiarę, że z kilograma wołowiny będzie świetny rosół. No właśnie, ale to czy to jest wiara, która może się przydać do czegoś?
Przez słowo wiara można rozumieć wiele rzeczy. Ja myślę, że my jako chrześcijanie rozmawiamy o wierze chrześcijańskiej. Bo wiara jako taka, ona przejawia się w różnych kierunkach. Ludzie kładą się wieczorem spać
i wierzą, że wstaną.
I wierzą, że rano wstaną. Mało. Dowodem na to jest, bo oni planują na jutro, co mają zrobić, gdzie mają iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. Ludzie jak spożywają posiłek, to w przekonaniu, że im to nie zaszkodzi. Z wiarą, że wzmocnią swój organizm i tak dalej. Więc ktoś wsiada do tramwaju, czy do pociągu, czy do autobusu
i wierzy, że dojedzie.
Wierzy, że dojedzie, bo jedzie do jakiegoś miejsca. Więc w takim ogólnym znaczeniu wszyscy ludzie posiadają wiarę.
Ale, no właśnie.
Ale my mówimy o wierze chrześcijańskiej. O wierze, która wytycza cel wieczność. Życie wieczne, a nie tylko jutro, tylko praca, tylko pożywienie, tylko mój organizm, czy coś jeszcze.
No i to jest bardzo ciekawe, dlatego że w tym momencie jakby odróżniliśmy tą wiarę ogólną, którą posiada każdy, od tej wiary specjalnej.
Tak?
No i ja mam teraz pytanie, ponieważ pojawiła się tutaj wcześniej informacja, którą brat mi przekazał. Mówi, że jest to jakieś tam umysłem ocenienie i jednocześnie jakby sercem spoleganie, tak? Czy takie docenienie też sercem. Ten pierwszy składnik, co to takiego? Umysłem ocenienie.
Aby wierzyć, trzeba być dojrzałym umysłowo, trzeba być dojrzałym intelektualnie, trzeba być świadomym i trzeba być zdolnym do wierzenia. Umysłowe ocenienie, ono składa się z kilku elementów. Po pierwsze, na to się składa znajomość, bo niewiedza nie jest, niewiedza wręcz zaprzecza wierzeniu. A więc musi być znajomość w umysłowym ocenieniu. Musi być zrozumienie, czyli pewne poznanie, stopień poznania. No i musi być wiara w znaczeniu zalety, która pozwala w coś wierzyć.
I teraz jest bardzo ważna sprawa, bo wiara, poznanie, zalety, o czym my tu mówimy? Co to za poznanie? Czego to poznanie jest? Na przykład, no bo to jest istotne, prawda?
Tak, gdy mówimy o wierze, to słowo wiara zawiera w sobie trzy elementy, albo może ono oznaczać trzy różne myśli. Przedmiot wiary, to znaczy w co się wierzy, zaletę umysłu i serca, przez którą się wierzy, i po trzecie, połączenie przedmiotu wiary z zaletą, która wytwarza wierność, czyli trwanie w tym, kontynuowanie tego, życie tym. A więc wiara to jest szerokie pojęcie, więc jest przedmiot wiary, w co wierzymy. A więc my mówimy o wierze chrześcijańskiej, to dotyczy to istnienia Boga, prawa, dzieła zbawienia, królestwa, wieczności, życia wiecznego i tak dalej. A więc wiara chrześcijańska koncentruje się na takim polu w sferze umysłowego ocenienia. Ale dochodzi jeszcze drugi element, to jest sercem spoleganie.
No właśnie, i to jest kolejna rzecz, o którą chcę zapytać. Bo tak, jeżeli posiadałbym tylko umysłowy składnik wiary, czy to jest pełna wiara?
Nie, to nie jest pełna wiara, dlatego że Biblia mówi, że sam diabeł ma świadomość, że Bóg istnieje, ale on nie wierzy w to, działa, szkodzi ludziom, szkodzi całemu światu i tak dalej. On jest ograniczony tylko do wiedzy, do znajomości. Natomiast wcale nie spolega na tym, że Pan Bóg może mu przeszkodzić, że Pan Bóg może go zniszczyć, że Pan Bóg może postawić granice jego zamysłom i tak dalej, i tak dalej. A więc on nie ma tego drugiego składnika, to jest spolegania sercem. On nie wierzy w to, nie jest przekonany do końca o tym, o czym ma wiedzę.
Rozmawiałem niedawno z przyjaciółką, ponieważ spotkały mnie w życiu tak zwane doświadczenia chrześcijańskie, czyli po prostu jakieś przykre wypadki, tak? I ona się mnie pyta, czy ty wierzysz, że Bóg jest w stanie uchronić cię od nich? Wybawić? Ja mówię, wiem. Ale ona mówi, ale czy ty wierzysz? No i tu kłopot, rzeczywiście, bo wiedzę mam na temat tego, że Bóg może wszystko. No może wszystko. Ale trudniejszym się dla mnie okazał ten element spolegania sercem. To proszę coś o nim powiedzieć.
Tak, wiara w pełnym tego słowa znaczeniu to musi być połączeniem wiedzy, znajomości z elementem uczucia polegającym na spoleganiu w to, co się wierzy. Upewnieniu się w to, co się wierzy. Przyswojenie tego albo uczynienie tego własnym. I wreszcie zajęcie właściwego stanowiska pod tym względem, czyli działanie zgodnie z przekonaniem, że nie tylko ja mam wiedzę na jakiś temat, ale ja jestem o tym przekonany, że w tym wypadku mówiąc o wierze chrześcijańskiej, że Bóg istnieje, że On panuje nad wszechświatem i nad wszystkimi sprawami i że ja jako chrześcijanin jestem pod Jego opatrznością, bowiem Jezus Pan powiedział, że w boskim porządku rzeczy nawet wróbelki są pod jego opatrznościowymi kierunkami działania i tak dalej, a co dopiero człowiek, który jest najwyższym rzędem stworzenia Bożego.
Dobrze, to teraz ja zapytam o coś takiego. No, już stwierdziliśmy, czym grozi nam jedynie ocenianie umysłem bez spolegania sercem. To często mnie też spotyka, tak? Ale prócz tego jeszcze może zdarzyć się sytuacja następująca, że ktoś wierzy sercem, można powiedzieć, ale nie zbudował sobie umysłowego ocenienia, tak? Czyli
nie wiem. Spolegania sercem.
Nie, spoleganie sercem zbudował. Wierzy w coś, ale nie ma podstawy żadnej. Są takie osoby? No, chciałbym tu omówić, czym się różni wiara od zabobonu. Bo ludzie wierzą. Wierzą często w rzeczy mistyczne, tak? Ja powiem tak. Czarny kot. Przeznaczenie. Fatalizm taki, tak? Kolejna sprawa. Będąc na wsi, No, pod Bolesławcem pierwszy raz w życiu zauważyłem na przykład krzyżyki znaczone świeczką na suficie przy nadprożach. Kolejna rzecz. Wianki, zioła poświęcone w kościele. Pierwszy raz zobaczyłem. A część osób nawet trzyma gromnicę i prócz gromnicy trzyma również wodę święconą. No właśnie, na czymś to się wszystko opiera. Ale często, gdy pytam dlaczego, no nie wiem dlaczego, ale to działa. To jak to jest z tym czarnym kotem?
Tak jak definicja wiary mówi, trzeba mieć intelektualną dojrzałość i trzeba mieć skłonność polegania sercem na posiadanej wiedzy, w tym wypadku w odniesieniu do Pana Boga, do Jezusa, do Biblii, do boskiego zamiaru, aby ziemia była rajem dla człowieka i tak dalej. I to wszystko oznacza działanie rozumu w połączeniu z uczuciem. Natomiast zabobon jest to rodzaj przesądu, bez rozumnego uzasadnienia, często opartego tylko na ustnych przekazach. Jest to rodzaj złudzeń, iluzji, zmyślonych przesądów i tym podobny. No tak jak tu wspomniane było z tym czarnym kotem, z przejściem przez drogę z lewej na prawą, czy z prawej na lewą, i ludzie mają różne skojarzenie. Czasami ludzie mają takie zabobony, że po śmierci ktoś tam jak
patrzy tego, na nas,
patrzy, na przykład, przychodzi,
patrzy na nas. Opiekuje się mną.
Opiekuje się, czasem talerz spadnie, czasem szklanka, trzęsie się coś w mieszkaniu. Ludzie mają różne przesądy, ale różnica, jaka jest między wiarą a zabobonem, jest oczywista. Bo po pierwsze, wiara opiera się na znajomości, wiedzy, zaufaniu, spoleganiu na tych rzeczach, bo one są rozsądne, są godne przyjęcia, podczas gdy zabobon, jak i taki, jest oderwanym od rozumu, jest to iluzja, jest to złudzenie, niesprawdzone, niedowiedzione, tylko na zasadzie takiego przekazu i ślepego przyjmowania.
No tak, i teraz jest kłopot. Bo tutaj brat jako duchowny świeckiego ruchu misyjnego Epifania, tak mogę to określić, mówi mi pewne rzeczy. No, ja już jestem dorosły chłopak i mówię tak, ha, on mi mówi, ale jak ja mam to sprawdzić, że to, w co wierzę, jest prawdziwe, a co nieprawdziwe? No bo zastanawiam się, czy powinienem wierzyć Józefowi Rylowi w pełni. Wiem, że jest dobrym stolarzem, wiem, że mogę mu wierzyć w sprawach stolarskich, ale w kwestii zbawienia to ja byłbym tu ostrożny. Czy brat się może mylić?
Oczywiście, że każdy człowiek może się mylić. Tylko Biblia mówi o natchnieniu, że autorzy jej byli natchnionymi. Natomiast każdy człowiek może się mylić. On może być przekonany albo trwać w przekonaniu, że on się nie myli. Ale życie koryguje i pokazuje, że bywa z tym różnie. Gdy mówimy o tym, jak należy sprawdzić, czy to, w co wierzę, jest prawdziwe, słuszne i tak dalej, no to właśnie człowiek jako istota rozumna, obdarzona intelektem, ma właściwy sposób postrzegania pewnych rzeczy, sprawdzania pewnych rzeczy, stosowania się do posiadanej wiedzy i stosownie do tego być przywiązanym albo z pełnym zaufaniem, lub tylko częściowym. A więc po pierwsze trzeba ustalić, czy mój przedmiot wiary, to znaczy to, w co wierzę, czy Bóg istnieje, czy Jezus jest postacią historyczną, czy taką iluzoryczną, jakąś wymyśloną postacią, czy Biblia mówi prawdę, czy Biblia jest takim jakimś wyznacznikiem religijnych zasad wiary. Po drugie, poznać, czy to zasługuje na przyjęcie. Czy rzeczywiście Pan Bóg istnieje? Czy rzeczywiście On dba o dzieło swego stworzenia? Czy On chce mego dobra? I czy moje powiązanie, moje związanie życia z Nim będzie mi błogosławieństwem? I po trzecie, czy posiadam uczucie, wolę albo chęć poznania i czy jestem gotów to przyjąć? Bo są ludzie, którym dostarcza się zdrowych, logicznych, sensownych argumentów, ale oni swoje własne punkty kładą ponad to wszystko i nie są gotowi przyjąć, choć im się dostarczy realnych dowodów. Wiara dotyczy rzeczy prawdziwych. Aby dojść do rzeczy prawdziwych, trzeba sięgnąć do Biblii, bo ona jest Słowem Bożym, ona jest prawdą, ona jest wyznacznikiem reguł i zasad wiary dla chrześcijanina. Jak to osiągnąć, albo w jaki sposób to można osiągnąć? Jest tak zwany pewnik, albo sposób sprawdzenia, czy to, co Biblia uczy, albo kaznodzieje głoszą, czy to jest prawdziwe. A więc po pierwsze, takim pierwszym warunkiem sprawdzenia, czy przedmiot wiary albo nauka mi przedstawiana jest prawdziwa, musi być ona zgodna sama z sobą. Jeśli w moim przedstawieniu komuś zasad wiary pojawi się sprzeczność pojęć, to słuchający ma prawo mi powiedzieć, no to teraz co jest prawdą, to czy to, skoro istnieje sprzeczność. A więc prawda musi być zgodna sama z sobą. Ona nie może być raz tak, raz nie. Po drugie, prawda religijna, oczywiście mówię o prawdzie religijnej, nie o wiedzy technicznej tam, czy politycznej, czy jakiejkolwiek innej, tylko mówimy jako chrześcijanie o sferze prawdy czy nauki religijnej. Źródłem wiedzy religijnej jest Pismo Święte, a więc prawda, żeby była słuszną, godną przyjęcia, ona musi pokrywać się z Pismem Świętym, z tekstami Pisma Świętego. Z nauką Pisma Świętego ona tworzy pewien całościowy obraz, wizję całej przyszłości i tak dalej. Musi być zgodna ta nauka, aby była prawdziwa, z okupem Jezusa Chrystusa, że Jezus rzeczywiście umarł, że On dla naszego zbawienia poniósł śmierć, że nauka musi być zgodna z boskim charakterem, bo boski charakter w Biblii jest na różne sposoby przedstawiony. I jeżeli nauka jest taką, która godzi w logikę rozumowania i nie zgadza się z boskim charakterem, to taka nauka nie zasługuje na miano prawdy. Dalszym wyznacznikiem jest, że musi prowadzić do pobożności. I wreszcie taka nauka, aby była prawdziwa, musi być zgodna z faktami. Jeżeli fakty zaprzeczają, to ktoś tak powiedział, jeżeli fakty przeczą czemuś, to tym gorzej dla faktów. Otóż nauka, aby uchodziła za prawdziwą, musi mieć swoje pokrycie, odniesienie w faktach. I takie przeanalizowanie przedstawianych nauk do wierzenia, jeżeli jest tak przeprowadzone, jeżeli jest w ten sposób przeanalizowane, to na pewno nie będzie zabobonem, na pewno będzie prawdą, której warto zaufać, jest godna zaufania i warto przyjąć.
Rozumiem. A mówi się często o tak zwanym darze wiary. I teraz jest kwestia taka, czy ateista, ten mój przyjaciel na przykład, on jest osobą wierzącą?
No już sobie powiedzieliśmy, że jest pojęcie ogólne o wierzeniu i jest pojęcie takie szczegółowe, gdy mówimy o wierze chrześcijańskiej. W rozumieniu ogólnym wszyscy ludzie, tak konstrukcja umysłu jest zbudowana, że posiadają ten element wiary, tylko on może być nakierowany na różne rzeczy. My mówimy o wierze chrześcijańskiej. W sensie wiary chrześcijańskiej ateista jest osobą niewierzącą. I on tak się oczywiście prezentuje. Ale kiedy mu się przedstawi takie argumenty, że jak się kładzie spać, to spodziewa się, że rano wstanie z łóżka, jak spożywa posiłek, to wie, że to dla jego dobra, jak podejmuje jakiś plan pracy, to wie, że na koniec miesiąca dostanie wynagrodzenie jakieś i tym podobne, to wtedy okazuje się, że on jednak jest osobą wierzącą. Tylko on wierzy nie w istnienie Boga, ale w istnienie innych rzeczy, więc w tym rozumieniu, że ludzie mają do czegoś zaufanie, nie ma ludzi, którzy są całkowicie niewierzącymi. Natomiast jeśli chodzi o istnienie Boga, czy on ma plan, czy Jezus jest jego synem, czy on naprawdę umarł za mnie i tak dalej, to w tej materii są ludzie wierzący głęboko i są ludzie, którzy nie wierzą w to. Zresztą już w czasach apostolskich pojawiły się takie postaci. Zresztą i Pan Jezus nawet powiedział, że kiedy powtórny raz przyjdzie na ziemię, czy znajdzie wiarę na ziemi? On pytał o wiarę chrześcijańską, o wiarę w znaczeniu chrześcijańskiej wiary, a nie w znaczeniu takim bardzo potocznym. Także z punktu ogólnego każdy człowiek ma ten element wiary, ale w sensie wiary chrześcijańskiej, no to niestety nie wszyscy wierzą w Boga, nie wszyscy wierzą w Biblię, w dzieło stworzenia, w dzieło upadku, odkupienia i tak dalej. A więc w tym sensie mogą być niewierzącymi, mogą być ateistami.
Dobrze. Te podstawy naszej wiary znajdujemy w Piśmie Świętym, tak? W Biblii. A gdzie jeszcze?
No, Biblia jest takim boskim objawieniem, takim kodeksem dla człowieka, dla chrześcijanina, ale oprócz Biblii źródło do wierzenia jest Księga Natury, która na różne sposoby pokazuje, że wszystko, co istnieje, co żyje, wszystkie funkcjonujące prawa, zasady mają swego autora, jest stwórca, jest prawodawca, jest ktoś, kto nad tym wszystkim czuwa. Prawo rządzące kosmosem, konstrukcja mózgu, budowa człowieka i wiele innych są bardzo racjonalnymi przesłankami do wykluczenia przypadkowości, bo niektórzy mówią, że to wszystko dziełem przypadku. Otóż logika, porządek, prawo wyklucza taką przypadkowość i w sposób bardzo przekonujący skłaniają do uznania zasady przyczyny i skutku.
To znaczy, ja chciałbym podać taki przykład może, kiedy weźmiemy wszystkie części, które potrzebne są do złożenia samochodu, włożylibyśmy je do betoniarki, no jakie jest prawdopodobieństwo tego, że powstanie samochód po wymieszaniu?
Żadne.
No właśnie, bo żadne. Można powiedzieć tak, że owszem, zgadzamy się z naukowcami, świat składa się z atomów. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że te atomy ułożyły się, nie wiem jakby to powiedzieć, w Jana Ryla, w Sławka Szczepańca, w ten stół, tak, w to niebo rozgwieżdżone?
No właśnie, prawo, porządek, prawodawca, wszystko to nie ma skutku bez przyczyny, więc wszystko to przeczy takiemu przypadkowemu, tak jak ten przypadek, że można mieć, zresztą życie pokazuje, że na przykład z punktu medycznego i z punktu chemicznego naukowcy rozłożyli organizm człowieka na różne atomy, wiedzą ile żelaza, ile wody, ile tam czegoś, azotu, tlenu i wszystkiego jest w organizmie, no i wezmą to na wagę, zważą, że to jest tam masa 70 kg, ale człowieka z tego nie stworzą, życia temu nie dadzą i nie są w stanie określić, czego jeszcze brakuje, żeby z tej masy, z tych atomów powstał żywy organizm, funkcjonujący, myślący i tak dalej. A więc to wszystko pokazuje, że przypadkowość jest wykluczona. Logika nie pozwala przyjąć takiej teorii przypadkowości.
Rozumiem. A teraz mam takie już konkretniejsze pytanie o słowa naszego Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No bo czytam sobie Ewangelię czasami i znalazłem w Ewangelii świętego Marka w 10 rozdziale wersety od 46 do 52. Ja je przeczytam, żeby słuchaczowi też przybliżyć i nam tutaj. I przyszli do Jerycha, a gdy wychodził z Jerycha on, czyli Jezus, oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymeusza Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze. Usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu, począł wołać i mówić: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał. A on tym więcej wołał: synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc mu: ufaj, wstań, woła cię. A on zarzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa. A Jezus, odezwawszy się, rzekł mu: co chcesz, abym ci uczynił? A ślepy odrzekł mu: mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za nim drogą. To był oczywiście przekład Biblii Warszawskiej, ale to, co się powtarza w innych Ewangeliach, w wielu, wielu miejscach, Jezus zawsze mówi ludziom: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. To jaka to była wiara i w co to była wiara? Bo tego właśnie nie rozumiem.
Oczywiście na tym punkcie wśród chrześcijan są różne pojmowania sprawy. Niektórzy posunęli się tak daleko, że uważają, że leczenie wiarą jest dobrą metodą. Otóż ten przypadek biblijny, zresztą to nie jest jedyny, pokazuje, że Jezus Pan był doskonałą istotą ludzką, tak jak święty Piotr o tym mówi, był święty, niewinny, niepokalany, bez grzechów, odłączony od grzeszników itd. I jako taki miał zdolność czynienia cudów. Miał zdolność uzdrawiania, zdolność wskrzeszania. I tutaj mamy właśnie taki przypadek, że człowiek niewidomy musiał mieć zaufanie, musiał mieć jakąś wiedzę, tak jak z definicji wiary myśmy sobie powiedzieli, że jest to umysłowe ocenienie i sercem spoleganie. Na pewno on posiadał jakąś informację, że ten Jezus z Nazaretu jest takim zdolnym człowiekiem, jest takim kaznodzieją, na którego słowa burze, wiatry ustają i tak dalej, i że może on go uzdrowić. I z takim przekonaniem prosił Pana Jezusa o to, aby tego dokonał. I dlatego, że był o tym przekonany, miał pełne zaufanie, Jezus Pan mówi: idź, wiara twoja ciebie uzdrowiła. Ale mamy wiele innych przykładów. Pewien setnik miał sługę, który zachorował. Bardzo pożyteczny sługa i przychodzi do Pana, prosi go, to jest zapis w Ewangelii Mateusza, 8 rozdział od 5 do 10 tekstu i powtórzony w Ewangelii Łukasza, ale nie będę cytować, tylko powiem paroma słowami. Setnik przychodzi z prośbą i przedstawia sytuację, że jego sługa jest bardzo chory. Wtedy Jezus Pan mówi: no to ja przyjdę tam do ciebie. Ale setnik mówi: ja jestem taki człowiek skromny, nie jestem godzien, żebyś ty nawet przyszedł do mego domu i tak dalej. Jestem przekonany, jak ty rzeczesz słowo, to mój sługa będzie zdrowy. Jezus był tym bardzo mile zaskoczony, nawet powiedział tak: takiej wiary nawet w Izraelu nie spotkałem. A więc setnik wraca do domu, a sąsiedzi mu mówią: o tej godzinie, w czasie, kiedy Jezus Pan wyrzekał te słowa, sługa twój lepiej się poczuł i jest zdrowy. A więc został uzdrowiony. Potem inny przypadek o pewnej córce syrofenickiej. Także była uzdrowiona. 10 trędowatych, oni też byli przekonani, musieli mieć jakąś informację, bo jak się dowiedzieli, że Pan Jezus przechodzi w tej okolicy, gdzie oni byli, to wołali do Niego głosem: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. I Jezus Pan ich uzdrowił. Na czym ono polegało? Ano właśnie polegało na tym, on im powiedział: idźcie, ukażcie się do kapłanów, i w drodze, gdy szli do kapłanów, zostali uzdrowieni. I co bardzo ciekawe, że było tam 9 Żydów, a jeden nie był Żydem. Kiedy oni szli do kapłanu, aby się okazać, ten jeden, nie będący Żydem, pomyślał sobie: przecież zobaczyłem, że jestem uzdrowiony. Moje ciało jest czyste i zdrowe. O, trzeba wrócić i podziękować. I wrócił do Pana i bardzo serdecznie mu podziękował za dar uzdrowienia. Jezus z jednej strony był ucieszony, ale z drugiej strony zasmucony, bo pyta tego: a ilu was było? Czyż nie było was 10? A co z tymi 9? Oni nie przyszli, nie podziękowali mu za dar uzdrowienia, choć zobaczyli, że zostali uzdrowieni. A więc Biblia na różne sposoby nam przedstawia, że Jezus Pan, i nie tylko Jezus Pan, bo apostołowie też otrzymali dar uzdrawiania. A więc wiara dokonuje cudów i wiara była tym czynnikiem, to silne przekonanie, nie tylko wiadomość, że Jezus jest wielkim prorokiem, że Jezus jest wielkim lekarzem i tak dalej, ale to silne przywiązanie serca powodowało, że efektem tego on im udzielał tego uzdrowienia.
Dobrze, a kolejne pytanie, które pojawia mi się w związku z tematem wiary, to jest: czy wiara w Boga i wiara Bogu jest ważna? Znalazłem w liście do Galacjan w 3 rozdziale wersety 11 i 12. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Tutaj jest napisane coś takiego: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No właśnie, o co tu chodzi?
Tak, wiara w Boga jest bardzo ważna, dlatego że ona jest podstawą zbliżenia się do Boga. Jakub apostoł powiedział: ten, kto przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje temu, który go miłuje. Bez wiary nie można podobać się Bogu, Paweł powiedział. A więc człowiek musi mieć to przekonanie, że Bóg istnieje, że Bóg ma pewien plan, pewne przymioty, pewne zalety i chce dobra człowieka. Ale w Biblii znajdujemy bardzo śmieszne stwierdzenie, z którym kiedyś się spotkałem, i to od osoby duchownej. Ponieważ przy omawianiu różnych kwestii odwoływałem się zawsze do tekstów biblijnych, ów duchowny mi powiedział: jeżeli tak, to ja panu udowodnię na podstawie Pisma Świętego, że Boga nie ma. Ja się spostrzegłem i od razu wiedziałem, o jaki tekst mu chodzi, bo on przywołał tekst z psalmu, który mówi: głupi rzekł, w sercu swoim nie masz Boga. Ale ja wtedy użyłem tego tekstu, że to nie jest prawdą, że Boga nie ma, tylko w pojęciu głupiego, nierozsądnego człowieka, nieracjonalnego, który nie umie patrzeć na fakty, który nie dostrzega piękna przyrody w naturze, w grawitacji, we wszechświecie, w budowie człowieka, w pięknych kolorach kwiatów i roślin i tak dalej, to dla takiego człowieka Boga nie ma. A więc z takiego punktu widzenia tylko brak realizmu, brak rozumu może prowadzić do negacji istnienia Boga. Sama tylko wiara w Boga nie jest wystarczająca, bo niektórzy mówią: tak, ja wierzę w Pana Boga, ale nie wierzy Panu Bogu. Dlaczego nie wierzy? Ano bo na przykład Pan Bóg wymaga: nie czyń tego, bo poniesiesz takie konsekwencje. Ale ludzie czynią to, myślą, że konsekwencji ominą. Dlatego wtedy święty Paweł tak się odezwał: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Co sieje człowiek, to będzie zbierać. Kto sieje ciało, z ciała będzie rządzić skażenie, a kto sieje duchowi, z ducha rządzić będzie żywot wieczny. Dzisiaj życie pokazuje, czy ci młodzi ludzie, zresztą nie tylko młodzi, którzy są ofiarami narkotyków różnego rodzaju, miękkich i twardych, czy oni wiedzieli, że takie będą skutki opłakane przy końcu ich drogi? Początkowo im się to wydawało bardzo atrakcyjne, bardzo, bardzo ciekawe i tak dalej, ale koniec był bardzo dramatyczny. I tak ze wszystkim się dzieje, że zło rodzi zło i prowadzi do degradacji, do nieszczęścia, do śmierci. Natomiast prawość, prawda, szlachetność podnosi człowieka i tak dalej. Według definicji wiary to, tak jak już powiedzieliśmy sobie, potrzebne jest i umysłowe ocenienie, i sercem spoleganie. Zobaczmy, co Jakub apostoł mówi, zacytuję z drugiego rozdziału z listu Jakuba w wierszach od 14 do 20, ja przeczytam z Biblii Gdańskiej. Cóż pomoże, bracia moi, jeśli by kto rzekł, iż ma wiarę, a uczynków by nie miał? I zali go ona wiara może zbawić? A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodziłoby im na powszedniej żywności i rzekłby im kto z was, idźcie w pokoju, ugrzejcie się najedzcie się, a nie dalibyście mu potrzeb ciału należących, cóż to pomoże? Także i wiara, nie mali uczynków, martwa jest sama w sobie. Ale rzecze kto? Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Ukaż mi wiarę twoją bez uczynków twoich, a ja tobie ukażę wiarę moją z uczynków moich. Ty wierzysz, iż jest jeden Bóg? Dobrze czynisz. I diabli temu wierzą, wszakże drżą. Ale chcesz li wiedzieć, o człowiecze marny, iż wiara bez uczynków jest martwa? A więc to dowodzi, że sama wiara jako taka, sprowadzająca się tylko do uznania faktu, że Bóg istnieje, jest niewystarczająca. Jakub i inni apostołowie, Biblia w całej swojej rozciągłości dowodzi, że potwierdzeniem prawdziwości wiary jest postępowanie zgodne z nią, zgodnie z tym, w co się wierzy, jak się wierzy i tak dalej. A więc zarówno wiara musi być, kto przystępuje do Boga, to jest wymagany element, ale wiara Bogu jest dalszym elementem, jeżeli chcemy otrzymać jakiekolwiek ze strony dowody przychylności Boga dla nas.
Mhm. Czyli związek między wiarą a uczynkami chrześcijanina musi istnieć.
Tak? Musi istnieć. No, Jakub pięknie napisał, wiara bez uczynków jest martwa. To tak, to jest
no,
bardzo...
No tak, można powiedzieć, ktoś się mnie pyta, Sławek, ty chodzisz do kościoła, coś robisz, jakieś nabożeństwa, w jaki sposób to twoje życie duchowe wygląda? I mówię, nie, że ja wierzę, ale nic nie robię, mnie to wystarcza. Dużo osób mi tak odpowiada.
No właśnie, i my są w błędzie, bo to nie wystarcza.
Ja wierzę, ale nie praktykuję.
Tak, jest takie pojęcie, jestem chrześcijaninem, wierzę, ale nie praktykujący. Więc to jest takie złudzenie, to jest iluzja, to jest prawie na granicy zabobonu. Tak jak ktoś tam wierzy w przesądy, tak ktoś myśli, że fakt ochrzczenia go w kościele, czy pokropienie, czy w
czyli
jakiś inny sposób wystarczy.
Posiadanie pewnych nawet prawd.
No, czy przynależność do jakiegoś związku religijnego jest wystarczającym czynnikiem do zbawienia. Otóż to jest błędne wierzenie. Można należeć do tego czy innego kościoła, do tego czy innego związku, jeśli życie nie jest poparte postępkami, żywa, ta wiara nie jest żywa, taka wiara nie zbawia. Żywa wiara tylko zbawia człowieka.
Mhm. Rozumiem. No to teraz tak w dojrzały sposób, kiedy już wiemy, że musimy wierzyć, jak musimy wierzyć, że musi się to objawiać w uczynkach, no to jaki sposób człowiek może budować swoją wiarę w Boga i jego prowadzenie w życiu? To jest takie pytanie praktyczne, no bo chciałbym mimo wszystko, żeby posiadanie tej wiary coś mi dało, bo Bóg daje pewne obietnice, że to będzie mi może nie tyle łatwiej, ale łatwiej będzie mi znieść nadchodzące próby doświadczenia, prawda? Poprzez posiadanie wiary, że on w jakiś sposób pomoże.
Tak, to można dać przykład, zresztą Pan Jezus powiedział nawet o rodzicach w stosunku do dzieci. Mówi, jeśli wy będąc złymi, czyli niedoskonałymi, dajecie dary dobre waszym dzieciom, o ile więcej Bóg daje dary swoim dzieciom, których uznaje za swoje dzieci. To pokazuje, że dzieci w miarę postępu, w miarę relacji z rodzicami, w miarę ich dojrzewania, są w stanie oceniać miłość, przywiązanie, opiekę, opatrzność rodziców, dbanie rodziców o dziecko i tak dalej. I tak człowiek dojrzały na podstawie wiedzy o tym, że Bóg istnieje, na podstawie poznania, jakim ten jest Bóg, jakie ma przymioty, co go cechuje, jakie ma zamiary wobec człowieka, jaki ma plan wobec człowieka, do czego on prowadzi człowieka, z czego on wyzwala człowieka i tak dalej, to jeżeli takie informacje otrzymujemy, poznajemy tę część wiedzy, przyswajamy ją, to znaczy, że my nabywamy podstaw do tego, żeby przez taki
przez swoją stan, wiarę.
Tak, przez swoją wiarę, i swoją i współpracę z uczynkami możemy nabywać coraz więcej przekonania do tego, że Bóg nas zachowuje w swojej opatrzności i życie człowieka niejednego zresztą dowiodło, że z bardzo czasem tragicznych, wręcz niemożliwych do wyzwolenia Pan Bóg wyzwalał, Pan Bóg ocalał. No i w historiach biblijnych mamy wiele takich przypadków podanych, że ci, którzy należą do Boga, są pod Jego ochroną, są pod Jego łaską. Psalm 91 bardzo pięknie o tym podaje, ale nie tylko. W Księdze Psalmów bardzo często znajdujemy wyrażenia przekonania samego Dawida, że czuł nad sobą boską rękę, boską opatrzność, boskie kierownictwo i wiara w Boga trzymała go w tym przekonaniu i dzięki temu podobał się Bogu, był przez Pana Boga błogosławionym. Mhm. I w takim stanie, jak ktoś trwa, to jego życie będzie miało sens, będzie miało blask, będzie mieć kolory, ono będzie pogłębiać się w przekonaniu i uczuciu, że chodzenie z Bogiem sprawia przyjemność, przynosi zadowolenie umysłu, serca, daje pokój. I apostoł ten proces nazwał rozwojem, wzrostem, od niemowlęctwa do dojrzałości. Paweł apostoł mówi, gdy byłem dziecięciem, pojmowałem jako dziecię, chodziłem jako dziecię, myślałem jako dziecię, ale kiedy dorosłem, zaniechałem rzeczy, bo w miarę rozwoju człowieka jego intelekt, jego zaufanie rozszerza się, nabywa przekonania na podstawie wiary w Boga i Bóg takim ludziom dostarcza wielu pomocy, wielu błogosławieństw, wyrywa ich z nieszczęść, roztacza opatrzność nad nimi, no i człowiek taki czuje się szczęśliwym i jest mu dobrze z Panem Bogiem.
Rozumiem. Ja jeszcze chciałbym też jeden werset zacytować z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału, werset 28. A wiemy, można powiedzieć, że wierzymy, tak, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy są według postanowienia Bożego powołani. No i właśnie tym wersetem chciałbym może zakończyć naszą rozmowę. Myślę, że warto posiadać wiarę chrześcijańską, tym bardziej, że jest to wiara, która może doprowadzić człowieka do zbawienia. Bardzo dziękuję. Byłem gościem brata Józefa Ryla, który jest duchownym świeckiego ruchu misyjnego Epifania.
Dziękuję bardzo.